Czasu nie było wiele, bo dzisiaj tak raz pierwszy dzień i wiadomo, msza święta, koronka, kazanie, więc ta kawa szybko musiała być, ale myślę, że już jutro będzie więcej czasu na spokojnie, żeby każdy sobie mógł po prostu przeżywać ten czas rekolekcji nie w biegu, prawda, ale też właśnie na spokojnie, jak to się mówi. Czas też takiego odpoczynku. Tak, wspomniałem na początku jeszcze kilka takich uwag odnośnie tutaj naszego pobytu. Niektórzy są któryś raz, prawda, znają Śnieżnicę, niektórzy są pierwszy raz. Tutaj była prośba o historię miejsca, więc spokojnie taki dzień znajdziemy, żeby opowiedzieć, skąd to się to wszystko wzięło w środku lasu. Tyle, prawda, budynków. I na pewno warto o tej kaplicy coś więcej opowiedzieć, o tym miejscu. Mamy tu relikwie różnych świętych, błogosławionych, patronów. Zdradzę tylko, że przybędzie nam kolejny w środę na odpuście. Tutaj wprowadzimy relikwie świętego Piotra Jerzego Frassatiego. To młody człowiek, który chodził po górach, mieszkał w Turynie, we Włoszech. Założył takie fajne stowarzyszenie ciemnych typów. Czyli młodzież, która jakby spotykać, nie w jakichś niecnych, ciemnych, bo tak powiem, rzeczach, ale taka nazwa, która miała być nawiązaniem do mafii włoskiej, ciemne typy. A to była zupełnie jasne typy, czyli modlitwa, spotkanie, chodzenie po górach. Piotr Frassati to założył, no, zmarł, mając 24 lata. Dużo poświęcał się dla biednych, potrzebujących, oddawał swoje serce, zachorował. No, było to 100 lat temu, więc wtedy medycyna była słabiej rozwinięta i zmarł. W wieku 24 lat jest patronem właśnie turystów, ludzi chodzących po górach, także młodzieży, więc dlatego też w najbliższą środę tutaj nam przybędzie Piotr Frassati we swoich relikwiach. Więc zapraszam do udziału w tym odpuście. Tu jeszcze właśnie jest takie. Trochę się waham właśnie, jak to zrobić, bo no, z jednej strony można tu muszę tutaj faktycznie do południa też dla was mieć o 10 z konferencją, a potem dodatkowo po południu, no chyba, że zrobimy jedno, tylko wtedy to jeszcze przedyskutujemy. To jest Panią Bożeną, dobrze? Jeśli chodzi, moi drodzy, tak jak mówiłem, woda jest zdatna do picia, można jej używać z kranu, jak najbardziej zbadana. Jeśli chodzi o sklepy, bo tam rzeczywiście panie mają przy kuchni, sklepik, to jak najbardziej można korzystać. Prośba jest taka, żeby to robić najlepiej po posiłkach, bo też panie mają swoją pracę. Jak tam będzie też ktoś przechodził co 5 minut i odrywał od pracy, no to nie zdążą kolację przygotować, bo obiadu potem będzie napięcie. Najlepiej po posiłkach podejść, można, tam są napoje oczywiście zimne, jakieś słodycze, chipsy, jakieś takie coś rzeczy lubi, lody, pamiątki też śnieżnicowe, tutaj mamy jakieś magnesy, kubki, koszulki, nawet polary z logo tutaj, także książki o naszych patronach świętych, także też taki będzie czas, na pewno jak będzie, to można ten sklepik też coś na recepcji otworzyć, tam jest więcej różnych takich gadżetów lokalnych też, wyrobów, którzy nam tutaj nasi partnerzy przynoszą, sami to robią. Miód, prawda, czy jakieś tam, prawda, krówki śnieżnicowe, jakieś tam takie malowidła różne, to nasi partnerzy to robią. Gdyby coś tam w pokoju, słuchajcie, jakieś usterki były, proszę zgłaszać, albo na kuchni panią, albo do mnie, to będziemy to naprawiać. Akurat mamy dwóch konserwatorów teraz na chorobowym, więc no tu jak coś to się zamieni, wtedy konserwatora i podejdę. I zrobimy, co trzeba. Prośba o segregację śmieci, że na korytarzach są takie duże kubły, właśnie papier, plastik, czy jakieś resztę, to jakby się dało też tę segregację robić. W pokojach każdy ma oczywiście jeden kosz, ale takie grubsze rzeczy można sobie tam na korytarz wynosić. Tam na drugim piętrze, jak wspomniałem, jest aneks, są szklanki, kubki, no każdy dba o tą czystość tam po sobie. Tam jakaś herbata, kawa była, mi się wydaje, więc można sobie zrobić cukier, więc jak najbardziej korzystać z tego. Na korytarzach są czujki, światło samo gaśnie, samo się zapala, jedynie w pokojach i w łazienkach tych dwóch trzeba zapalić i zgasić potem, żeby też to nie paliło się całą noc. W ostatniej łazience, licząc do 20, jest też włącznik wentylatora. Jak go załączycie i światło, i wentylację, to jest wyciąg automatycznie, jak gdyby wymuszony. Wyciąg, że tak powiem, wyciąga, wiadomo, te różne zapachy z łazienek. Można okno otworzyć też, przewietrzyć. Myślę, że jest tak ciepło, że pewnie te okna mogą być otwarte cały czas. Pytanie było o spowiedź, więc jak najbardziej przez cały czas rekolekcji będzie możliwość spowiedzi. Ja po konferencji zostanę już tutaj w kaplicy, jak ktoś chce skorzystać, a w inne dni też będę starał się zawsze tak, czy właśnie po konferencji, żeby był czas na spowiedź, czy ewentualnie jest też adoracja, wtedy w czasie adoracji. No kaplica nie jest duża, więc żeby taki komfort zachować w spowiedzi, bo wiadomo, że nie mamy takiego dużego konfesjonału, tylko jest taka dostawka tak zwana. Trzeba uważać się klęk na dostawkę, bo wtedy można dostać w czoło, bo ona się kiwa. Zamiast znaku krzyża to będzie inne słowo poleci. I tam się spowiadamy. Także dobrze, aby właśnie nie było w kaplicy nikogo, to najlepiej wtedy jest takie miejsce właśnie na spowiedź, żeby nie przeszkadzać sobie i człowiek się czuł też komfortowo, prawda, że ktoś tam będzie słuchał, no bo jak jest zupełna cisza na adoracji, no to wiadomo, że każde słowo, nawet mucha lata to słychać, a co dopiero, prawda, jak osoba coś mówi, no zwłaszcza, że też ktoś poczuje głośniej, to ja też się potem krępuję, jak mam głośniej mówić, to będą wszyscy słyszeć. Więc może najlepiej w takich właśnie momentach, kiedy właśnie już wszyscy wychodzą. Ja dzisiaj po tej konferencji zostanę, a następne dni będziemy się też umawiać, żeby był taki czas na tą spowiedź. Pytanie było o Wi-Fi. U Was na budynku jest tam internet o nazwie Gość, a hasło jest Śnieżnica, bez polskich znaków. Pierwsza duża litera, a ostatnia zamiast A to jest tak zwana małpa. Śnieżnica 2023. Takie jest hasło. Śnieżnica z dużą literą pisane S, zamiast A małpka tak zwana i 2023 bez żadnych spacji. To wtedy Wam to powinno działać, ale też pamiętajmy, tutaj jest oczywiście czas wyciszenia, oderwania od tego świata zewnętrznego, ale wiadomo, czasem trzeba coś sprawdzić, popatrzeć, to jak najbardziej. Kaplica, moi drodzy, będzie otwarta cały czas. Można z niej korzystać także w nocy. Nie zamykam na noc. Jak ktoś ma taką potrzebę, to jak najbardziej. Jeśli będzie taka chęć grupy, możemy w którąś noc zrobić czuwanie takie, nie wiem, czy całonocne, jak ktoś będą chętni, to musi też wtedy być, prawda, albo tam do północy na przykład. Co 15 minut, prawda, zmiana i warty, jak to przy grobie pańskim i taką adorację w ciszy, prawda, czy indywidualną, czy po dwie osoby. Grupa nie jest duża, więc też wiadomo, żeby nam starczyło czasu. Jeśli chodzi o światło w kaplicy, tam nad bocznymi drzwiami ono samo się zapala i gaśnie. Ta zwana czujka, więc też żeby się nie bać, że się samo zapaliło. Ktoś, duchy jakieś, nie? Duch Święty działa, ale nie od światła jest. Natomiast pozostałe oświetlenie tutaj jest, tak powiem, włączane w zakrysy. Tutaj pan kościelny już pełni funkcję i wie, jak tam włączać, więc on będzie czuwał nad tym. Ale tak mówię, w nocy, jak ktoś chce przyjść sobie, to też, mówię, światełko się zapali, ono potem samo zgaśnie. Także też, żeby się nie bać. I można oczywiście też tutaj korzystać z tej modlitwy. To chyba tyle odnośnie jakichś tam informacji. Dla tych, co są pierwszy raz, no to wiadomo, są to ważne rzeczy. W takim razie przechodzimy teraz do naszej pierwszej konferencji. Powstańmy i przyzywajmy jeszcze raz Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź.
Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Duch wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Duchu Święty, przyjdź.
Prosimy Cię, Duchu Święty, Twoje światło na czas tej konferencji, otwarcie naszych umysłów, serc na Twoje działanie. Amen. Usiądź. Sięgamy jeszcze raz do tego naszego głównego hasła z księgi proroka Jeremiasza, że Bóg ukochał nas odwieczną miłością, zachował dla nas łaskawość. Każdy oczywiście temat rekolekcji jest dobry. Tutaj takie hasło otrzymałem. Myślałem, co powiedzieć, no bo zawsze to jest coś nowego. Natomiast no, myślę, że tutaj właśnie samo Boże Słowo podpowiada nam ten temat miłości. Miłość w Piśmie Świętym jest jako słowo używane wiele razy. I wiadomo, my mówimy miłość, jedno słowo i pod tym słowem kryje się wszystko. Czy miłość matki do dziecka, miłość męża do żony, czy taka bardziej erotyczna, chłopaka do dziewczyny, miłość jako przyjaźń między dwojgiem ludzi, a także miłość taka braterska między nami, jako mówimy dzieci Boże, mamy się wzajemnie kochać, prawda? I język grecki tu posiada cztery różne słowa na określenie miłości, a my no, w języku polskim mamy jedno. Natomiast to określenie odwieczna miłość właśnie Boga do człowieka jak gdyby uświadamia nam właśnie to, tą wielkość tej miłości, że to jest taka miłość, oczywiście tu nie chodzi o taką seksualną miłość erotyczną, ale miłość właśnie Boga do człowieka, gdzie On potrafi z miłości dla nas zrobić wszystko. I chyba najbardziej, tak zresztą mówimy, największym takim odzwierciedleniem tej miłości Boga do człowieka było Jego oddanie życia na krzyżu, czyli zbawienie. Pan Bóg, kiedy stworzył człowieka, w raju umieścił kobietę, niewiastę, mężczyznę, dał im wszystko, że tak powiem, z czego mogli korzystać, też oznaczała miłość Boga do człowieka, że stworzył go w taki inny sposób, że nawet mógł się mu przeciwstawić. Mógł złamać nakaz Pana Boga, który mówił, aby nie zrywać owocu z jednego drzewa. Można powiedzieć, no przecież mieli wszystko w raju, tak? Wszystkiego mogli korzystać. Niczego im nie brakowało. Tak się mówi, jestem jak w raju, czuję się jak w raju. Określenie, które nawiązuje do tego, co Adam i Ewa tam mieli. Możemy im zazdrościć, bo nie musieli ciężko pracować, nie musieli do pracy wstawać, prawda? Mieli wszystko pod dostatkiem, żyli sobie tak. No pytamy się nieraz tak, A co by było, gdyby tego grzechu nie popełnili? To żyliby tak wiecznie, nieskończoność, prawda? No bo byli stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga. Więc mogli tam żyć i żyć. Ale pojawił się właśnie tutaj szatan, który, jak wiemy, jest zbuntowanym aniołem, który sprzeciwił się Panu Bogu, i on zazdrościł ludziom, że żyją w przyjaźni z Panem Bogiem. I musiał wymyślić coś takiego, aby ludzie złamali nakaz Pana Boga. Mając wszystko, czego dusza zabraknie, szatan musiał wymyślić coś takiego, co skusiłoby pierwszych rodziców, tak mówimy, do tego, żeby sprzeniewierzyli się Panu Bogu. Prawda? A więc widzimy, jak szatan jest bardzo przebiegłym duchem. Jak potrafi szukać tych naszych słabych stron. Nigdy nie uderza tam, gdzie jesteśmy mocni, silni, bo wie, że tam nie popełnimy grzechu, że tam nie ma szans, że szkoda jego wysiłku. Zobaczcie. On nie traci energii na to, żeby kusić do tego, co wie, że nie ma szans, tylko tam, gdzie jesteśmy słabi, szuka słabych stron. I tak samo w przypadku Adama i Ewy musiał szukać tych słabych stron. No, jeśli mają wszystko, to co jeszcze może im zaoferować? I on sprytnie właśnie powiedział, że jeśli zerwiecie owoc z drzewa, to będziecie tacy wielcy jak Bóg. Czyli, moi drodzy, co im zaoferował? No, bycie takim jak Pan Bóg, tak? Można powiedzieć, zrównanie się z Panem Bogiem. Bo wszystko inne już mieli. Wszystkie bogactwa. Gdyby to umieścić ich dzisiaj w świecie współczesnym, pełnym elektroniki, prawda, jakichś iPhone'ów, komputerów, najnowszych urządzeń, no to wszystko by to można zaoferować. Co jeszcze można, prawda, im dać? Szatan jest bardzo przebiegły. Pyta właśnie tutaj wprost, czy rzeczywiście Bóg powiedział: nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi: owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko owocach z drzewa, które w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Oczywiście chodziło to o śmierć nie cielesną, ale duchową, czyli grzech. A szatan wykorzystuje to i mówi: na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Czyli posiadanie takiej mocy rozeznawania dobra i zła. No właśnie, to jest taki grzech też współczesny, grzech władzy, że dać władzę człowiekowi, że może panować nad innymi. To czasami wiemy, co się dzieje z takimi ludźmi, że potem woda sodowa uderza do głowy. A z władzą są związane pieniądze, prawda? Więc kolejna tutaj okazja do właśnie jakichś przekrętów, jedno z drugim związane. Więc szatan wyczuł słaby punkt, gdzie może uderzyć, czego jeszcze tym ludziom brakuje, i właśnie zaproponował. Skłamał oczywiście, bo szatan nie mówi prawdy. Kłamie. Ludzie dzisiaj też obiecują, jak to się mówi, gruszki na wierzbie, tak? Ale potem, no co? Cóż to obiecać przecież, nie? Nikt o tym potem nie pamięta albo szybko zapomina. Obiecaliśmy, no wszyscy obiecują, ja też obiecam. Szatan posługuje się właśnie manipulacją, kłamstwem, obiecuje ludziom coś, czego nie może dać. Tak dzisiaj ten prorok, prawda, w czytaniu, że obiecał, że wrócą do ziemi obiecanej, że, prawda, Nabuchodonozor wypuści z niewoli, a to są tylko obiecanki. Moi drodzy, Adam i Ewa popełnili, mówimy, grzech rański. Sprzeniewierzyli się Panu Bogu. Zobaczcie, Pan Bóg okazał swoją miłość, umiłował ich. Dał im wolną wolę, do tego stopnia, że mogli mu się przeciwstawić. Oczywiście za zerwanie owocu z drzewa poznania dobra i zła, za to, że sprzeniewierzyli się Panu Bogu, była kara, czyli wygnanie z raju. Jak mówi Pismo Święte, do tej pory musieli ciężko pracować. Przeklęta niech będzie ziemia z Twego powodu, w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni Twego życia. Tak mówi Pan Bóg do Adama, do mężczyzny. A do niewiasty obarcza Cię niezmiernie wielkim trudem Twojej brzemienności. W bólu będziesz urodziła dzieci, ku Twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad Tobą. To wiemy, jak to w życiu jest. Więc to ma być kara dla Adama i Ewy. Ale moi drodzy, Pan Bóg nie ukochałby ludzi tą wieczną miłością, gdyby ich tak zostawił. Kara musiała być. Zostali wygnani z raju. Ale wiemy, że cała historia Starego Testamentu mówi o przyjściu Zbawiciela, Mesjasza. Już Księga właśnie Rodzaju zapowiada nową Ewę, czyli Maryję, która zrodzi, prawda, Zbawiciela, i zapowiada nowego Adama, czyli Jezusa, który odkupi ludzkość. I na tym polega ta odwieczna miłość, że Pan Bóg już w momencie, kiedy, można powiedzieć, sprawiedliwie wymierza karę za grzech rajski, już obiecuje Zbawiciela, że nie zostawi ich samych, że pośle właśnie swojego Syna. I cała historia Starego Testamentu, prorocy, którzy zapowiadają przyjście właśnie Mesjasza, jest przygotowaniem do tego, co ma się wydarzyć, do przyjścia Jezusa na ziemię, do tego, że On rodzi się w Betlejem, rodzi się, prawda, w ubogiej stajence, przychodzi na świat jako wielki król Mesjasz, ale można powiedzieć, po ludzku patrząc, no to jakiś taki biedak. Co to za król, co się rodzi w stajni, a służą mu, prawda, tam jakiś owieczki, barany, prawda, wół i osioł, jak to przedstawiamy nieraz właśnie w szopce. Co to za król? No właśnie, nietypowy król. Nietypowy król, ale przychodzi ze swoją mocą, aby nas zbawić. I to wszystko znajduje swój finał w momencie, kiedy Pan Jezus oddaje życie na krzyżu. I kiedy umiera na krzyżu, Jego serce zostaje przebite, z tego serca wypływa źródło łask, wypływają sakramenty święte. To jest, moi drodzy, dzisiaj dla nas właśnie ta pomoc Pana Boga w zdobywaniu nieba i to jest ukazanie Jego miłości do człowieka. Sakramenty święte. Chcę o nich właśnie w czasie rekolekcji powiedzieć. O tym zdroju łask, które wypływa z serca Pana Jezusa. Sakramenty święte są kontynuacją tego wszystkiego, co Pan Jezus działał, kiedy żył na ziemi, kiedy chodził, prawda, po ziemi świętej, uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych, pochylał się właśnie nad potrzebującymi. Jest taka scena na fresku w katakumbach rzymskich z początku IV wieku, która ukazuje Pana Jezusa, który spotyka kobietę, która od 12 lat cierpiała na krwotok. Pamiętamy tą scenę ewangeliczną? Ona chodziła do różnych lekarzy, nikt jej nie mógł pomóc, prawda? Wydała wszystkie pieniądze, no bo wiadomo, jak to lekarze dzisiaj jest to samo. Biorą pieniądze, jeszcze widzi, że człowiek umiera, jeszcze dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze. I tak samo było wtedy, no. Nikt jej nie pomógł, nie był w stanie pomóc, ale kasę brali. I dopiero kiedy spotyka Pana Jezusa, zostaje uzdrowiony. I ten fresk ukazuje właśnie Pana Jezusa idącego i kobietę, która dotyka się Jego płaszcza i wtedy wychodzi ta moc. To na tym fresku jest pokazane taka moc wychodząca z Jezusa. My tego nie widzimy, bo jak to zobaczyć, prawda? Ci, którzy byli obok tej kobiety, cisnęli na Jezusa, prawda? Wszyscy na Niego naciskali, tłum ludzi i nagle On się zatrzymuje. Ktoś się mnie dotknął. No to apostołowie mówią, Panie Jezu, to jest tak ludzi dużo, się dotykają do tysiące Ciebie. A Ty mówisz, ktoś się mnie dotknął? Nie, ale wyszła ze mnie moc. Czyli on poczuł, że ta kobieta jest uzdrowiona. I, moi drodzy, sakramenty święte są właśnie kontynuacją tego wychodzenia mocy z Pana Jezusa. W czasie, kiedy umiera na krzyżu, kiedy Jego serce zostaje przebite włócznią, pięknie to widać też na obrazie Jezusa Miłosiernego. Mamy tutaj taki obraz tutaj nad Panną Bożenką. Tutaj widzimy Jezus blady, promień i czerwony. To jest właśnie ten moment, kiedy z serca Jezusa wypływa ta moc, moc sakramentów. Właśnie po to, aby nam pomagać w osiągnięciu zbawienia. Tak tej kobiecie pomógł Pan Jezus odzyskać zdrowie cielesne, tak dzisiaj właśnie pomaga nam osiągnąć to zdrowie duchowe, czyli łaskę uświęcającą. Wiem, że sakramenty święte są związane też z łaską uświęcającą. Tą łaskę przywracają, także dają łaskę uczynkową, czyli pomoc do spełnienia dobrych uczynków i dają jeszcze łaskę sakramentalną, czyli każdy z sakramentów ma swoją jeszcze łaskę, która jest związana z tym konkretnym sakramentem. Ale o łasce można by jeszcze mówić wiele, a my zaczynamy się właśnie nad sakramentami, które są kontynuacją właśnie tego dzieła, które Pan Jezus czynił na ziemi, kiedy był obecny wśród ludzi, kiedy chodził, nauczał, spotykał się z nimi. Moi drodzy, czasami tak właśnie człowiek nie do końca, wydaje mi się, odkrywa tą moc, która płynie z sakramentów świętych. Jest taka tradycja w Polsce, prawda, przynosimy dziecko do chrztu, prawda, potem idzie do komunii, do spowiedzi, do bierzmowania. Czasami na tym się kończy, prawda, po bierzmowaniu młodzież już żegna się z Kościołem, jak to mówią żartobliwie, uroczyście, w obecności biskupa, prawda, przyjmując bierzmowanie, mówią, no to teraz już nas nie zobaczycie. Szkoda, że tak jest i na pewno tutaj można by wiele wysiłku robić, aby tak nie było, aby ta młodzież rzeczywiście po bierzmowaniu właśnie wchodziła dopiero do Kościoła w taki sposób pełny, tak? Że chce się zaangażować, bo ma moc Ducha Świętego, a nie z Niego wychodzić. To aby ktoś, prawda, robił jakieś poziomy i potem osiągnął pewien poziom, no to ja teraz rezygnuję, dalej nie idę. Po to już zdobywałem kolejne etapy, żeby iść tak w górach. Po to się wspinam gdzieś tam, aby zdobyć szczyt, a nie nagle, a do połowy doszedłem, tyle osiągnąłem, a rezygnuję, dalej nie idę. Bo zniechęciłem się, zmęczyłem się, no różne są powody. To samo może być właśnie z tym życiem w Kościele. Przyjmuję kolejny sakrament, bierzmowanie, no bo tak właśnie, bo idą koledzy, bo klasa, bo nie wiem, bo mogę być świadkiem do chrztu potem, bo mogę ślub kościelny mieć, no i na tym się kończy. Życie sakramentalne ma polegać na tym, że każdy sakrament ma mnie wprowadzać głębiej, dalej, pomagać właśnie w korzystaniu z tych łask, które płyną z każdego sakramentu. I chciałbym właśnie, byśmy przez te kolejne dni powiedzieli sobie o tych sakramentach, zatrzymali się nad każdym, co nam daje, co niesie z sobą, odkryli je na nowo. Czasami jest tak, że pewne rzeczy mogły być powiedziane kiedyś tam, potem trochę o nich zapominamy i czas na pewno rekolekcji jest właśnie tą okazją do tego, by uczyć się właśnie, uczyć się na nowo odkrywania tych Bożych darów, które mamy. Bo my je mamy, słuchajcie. My je otrzymaliśmy. I pewnie większość tu ma chrzest i komunia, i spowiedź, i bierzmowanie, niektórzy małżeństwo, niektórzy kapłaństwo. Więc każdy sakrament niesie z sobą pewne łaski, pewne dary i chcemy o nich właśnie powiedzieć. Te sakramenty szczególnie właśnie wypłynęły z przebitego serca Pana Jezusa, ale są dostępne dzisiaj dla nas, można powiedzieć, no, każdego dnia możemy z nich korzystać. Żyjemy w takim czasie, w takim miejscu, gdzie na razie kościoły są kapłani, a trzeba pamiętać, że są miejsca, w których no niestety taki dostęp łatwy nie jest. I to już dzieje się na naszych oczach. Już dzisiaj mówimy o pustych seminariach, gdzie na roczniku nie ma nikogo, ani jednego kleryka. Tutaj miałem gości ostatnio zmartwychwstańców, którzy mieli oazę młodzieżową i mówią, że na swoim seminarium nie mają ani jednego kleryka. Przez te kolejne 7 lat, czy 8 nawet, nie będzie żadnych święceń. To już wiedzą dzisiaj, no bo jest puste, tak? Czyli na każdym roczniku nie ma nikogo. Dopiero jak ktoś przyszedł, no to musi przejść cały proces, żeby... I tak i seminarium jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o seminaria diecezjalne, ja jestem księdzem diecezjalnym, w Krakowie kończyłem seminarium, no to ten spadek oczywiście widać bardzo duży, ale jeszcze są tam po parę osób na roczniku, powiedzmy, 3-4 osoby. No to jak dojdą do końca, oby wszyscy doszli do końca. Za rok nie będzie święceń w Krakowie, dlatego że jest taki rok pusty, z racji tego, że wydłużyli o rok seminarium, zrobili rok tak zwany zerowy, przygotowujący. No i dzięki temu, że ten zerowy wszedł kilka lat temu, to w tym momencie właśnie za rok nie ma święceń kapłańskich, nie będzie święceń tej w seminarium krakowskim. Więc no, już to widać w naszych oczach, że jest coraz mniej kapłanów. Diecezje północne Polski, mam tu nieraz grupy, przyjeżdżają. Ksiądz, proboszcz mówi, ma 3 parafie do obsługi. Nie wyjazdowe kaplice. Parafie. Całą parafię. Swoją, 2 sąsiednie. I musi tam pojechać odprawić mszę świętą, prawda? To nie są misje w Afryce, tylko w Polsce, prawda? Na zachodzie kraju tak samo. Tu był ksiądz z opolskiej diecezji, też mówił, że po prostu mają po kilka już kościołów do obsługi. No bo nie ma kto tego robić. Więc moi drodzy, docenianie sakramentów, tak się mówi, coś człowiek docenia, kto straci, nie? Straci zdrowie, to docenia. Straci przyjaciela, to docenia. Czy inne, prawda, rzeczy. I myślę, że tak samo może być tutaj. Jeśli będzie utrudniony dostęp do sakramentów świętych, to dopiero wtedy docenimy, że mogę iść do kościoła codziennie, mogę iść do spowiedzi, kiedy mi się chciało, przyjąć komunię świętą. A tu się okaże, że ksiądz przyjdzie raz na tydzień, no bo będzie miał, prawda, do obsługi inne jeszcze kościoły. No wiadomo, Kraków to akurat jest pod tym względem dobrej, że tak powiem, perspektywie, bo tych kościołów jest bardzo dużo, prawda, i zakonne, i te parafialne. Więc jak nie tu, to tam sobie pójdę i skorzystam. Ale ci, co mieszkają poza Krakowem, w różnych wioskach, miejscowościach, to już tak nie jest. Bo wtedy już, tak powiem, są te kościoły oddalone. Wszystkie sakramenty oczywiście ustanowił Pan Jezus, przekazał je Kościołowi i Kościół nimi dysponuje, mówimy szafuje, czyli sprawuje te sakramenty, udziela ich i nie może zmieniać ich liczby, jest ich 7 i to się nigdy nie zmienia. Natomiast mogą zmieniać się pewne obrzędy, o tym będziemy mówić, prawda? Sposób sprawowania tego sakramentu. Kiedyś, jak pamiętacie, pewnie udzielano namaszczenia chorych, to namaszczono nie tylko dłonie i czoło, także jeszcze inne części ciała. Taka była formuła tego sakramentu, prawda? Natomiast co do istoty, sakrament się nie zmienia. Czy chociażby to, że kiedyś do Komunii Świętej też no, przystępowali dorośli, a potem dopiero papież Pius XII wprowadził komunię wczesną dla dzieci, żeby małe dzieci mogły już występować od tych wcześniejszych lat, a nie dopiero dorośli się mogli do tego przygotowywać. Więc pewne formuły się zmieniają. Jeśli chodzi o sam sakrament, on zawsze jest taki sam, ustanowiony przez Pana Jezusa. Kościół posiada władzę ich sprawowania. Tego nie ma mowy o tym, żeby te sakramenty sprawować poza Kościołem. Tu nie chodzi o budynek Kościoła, tylko Kościół przez duże kaczki wspólnotę. Czasami ktoś mówi, a Kościół to zawłaszcza. Nie zawłaszcza. Pan Jezus tak dał. Ustanowił Kościół jako wspólnotę ludzi wierzących, aby tamte sakramenty były sprawowane. Aby właśnie pomagał ludziom osiągnąć zbawienie, bo sakramenty mają pomagać nam w osiągnięciu zbawienia. Po to i Pan Bóg nam daje właśnie z miłości do człowieka, daje nam źródło łaski. Gdyby rzuca takie koło ratunkowe, jak coś się dzieje, to łap się tego sakramentu. Pamiętam w katechizmie do klasy było o sakramentach, były narysowane koło ratunkowe jako każdy z sakramentów, prawda? A my czasami traktujemy właśnie jako taki przymus. Muszę iść do spowiedzi, muszę iść do bierzmowania. Tak młodzież często no, traktuje to, nie? A mama mnie wysyła na 1-5 do spowiedzi, a muszę iść na mszę świętą. No, to jest kwestia podejścia. Wiadomo, że dziecko też inaczej patrzy niż dorosły na te rzeczy. Ale rolą rodziców jest też jakoś, no, żeby tutaj przypilnować, może zachęcić, wytłumaczyć, żeby to nie był tylko taki obowiązek do zaliczenia, bo dziecko, prawda, do kościoła idzie, ale gdzieś tam, prawda, potem ucieka, że był w kościele, a tak naprawdę nie był. No, kwestia zrozumienia. Na każdym etapie życia inaczej podchodzimy do pewnych rzeczy. Tak samo do sprawy wiary. Dziecko inaczej pojmuje, prawda? Dorosły inaczej. Tu jest kwestia tylko, jak dobrać sposób tłumaczenia, sposób właśnie przeżywania tych sakramentów do wieku danej osoby. Skuteczność działania każdego sakramentu nie jest, moi drodzy, to jest bardzo ważne zdanie, nie jest uzależniona od świętości szafarza, czyli tego, który sprawuje ten sakrament, ten, kto go udziela. Nawet kapłan, będąc w stanie grzechu ciężkiego, jeśli sprawuje mszę świętą, ona jest tak samo ważna dla uczestniczących. On zaciąga winę, prawda, że sprawuje tą mszę w sposób taki niegodziwy, czyli w stanie grzechu ciężkiego. Czasem no, nie mógł się wyspowiadać, nie zdążył się wyspowiadać. Do lusterka się nie może spowiadać. Ja tutaj na księżnicy nie mogę do lusterka rano i sakrament pokuty, prawda. Muszę szukać kapłana, jechać i się wyspowiadać. Ale to jest w tym bardzo ważne, że ludzie, którzy korzystają z mojej posługi, nawet gdybym miał grzech ciężki, nie są pokrzywdzeni, bo te sakramenty są ważne. Jest takie fajne porównanie. Ksiądz Stanik tutaj, rektor, były rektor seminarium krakowskiego, profesor, już no staruszek, mówił właśnie, że ten, kto udziela sakramentów, to jest jak sprzedawca leku w aptece. Nawet jak ten aptekarz jest chory, to nie sprzedaje złych leków, tylko dobre leki sprzedaje. Ludzie korzystają w pełni z tych lekarstw, prawda? Nawet mimo, że tego, że on jest chory. Kapłan tak samo, mimo, że jest w cudzysłowie chory na duszy, to sprawuje te sakramenty w sposób ważny. To od nas zależy, jak do nich właśnie podejdziemy, jak z nich skorzystamy. Moje nastawienie, czyli teraz ja, idąc do komunii, mam być w stanie łaski uświęcającej, by przyjąć godnie. Prawda? Nawet jak ksiądz nie jest w stanie łaski uświęcającej, te sakramenty są dla nas ważne. Moje nastawienie, moje podejście, czyli można powiedzieć mój stan duchowy jest najważniejszy. Mój stan jest najważniejszy. Kapłan, który jest szafarzem, jest pośrednikiem tylko między Bogiem a człowiekiem. Tak, apteka sprzedaje lekarstwo, on sam go nie robi, tylko sprzedaje firmy farmaceutycznej. To lekarstwo w pełni jest dobre dla tego chorego człowieka. On je po prostu przyjmuje w taki sposób. Sakramenty święte, moi drodzy, dzielimy na kilka grup. Pierwsze trzy, mówimy o sakramentach inicjacji chrześcijańskiej, chrzest, bierzmowanie, Eucharystia. Kiedyś były przyjmowane razem. Dorośli, którzy przygotowali się do tych sakramentów, przyjmowali je od razu, czyli byli chrzczeni, bierzmowani i udzielana im była komunia święta. Czemu się nie spowiadali wcześniej? Przed komunią? Tylko sam chrzest i bierzmowanie? Właśnie, bo chrzest władzi wszystkie grzechy. Jeśli, wiadomo, gdy dorosły przyjmuje, to już nie potrzeba spowiedzi. Dziecko małe jak chrzcimy, no to władzi wszystkie grzechy, ale ono jeszcze do komunii nie idzie, bo dopiero później pójdzie, prawda, jak będzie miał odpowiedni wiek. Ale dorosły, tak, bo na początkach chrześcijaństwa, w pierwszych wiekach, chrzest władzi wszystkie grzechy. I potem mieli bierzmowanie, Eucharystię. Inicjacja, czyli takie właśnie wprowadzenie do życia chrześcijańskiego. Taka była nazwa. Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. Druga grupa to sakramenty uzdrowienia. Uzdrowienia duszy i ciała, czyli spowiedź i namaszczenie chorych. Ciało i dusza, prawda? Sakramenty uzdrowienia. I trzecia grupa, sakramenty, mówimy, społeczne, służące społeczeństwu, życiu w społeczeństwie, to kapłaństwo i małżeństwo. I tutaj właśnie no, takie jest zadanie, aby te sakramenty służyły. Kapłan ma służyć ludziom, nie sam sobie tylko. Ma prowadzić innych do zbawienia. Oczywiście siebie najpierw, ale potem innych. A w małżeństwie Małżonkowie mają prowadzić siebie do zbawienia. To jest ich pierwsze zadanie, najważniejsze. Sakrament małżeństwa ma pomóc w osiągnięciu zbawienia. Czyli żona pilnuje męża, a mąż żony. No, to jest dopiero wyzwanie. Jak to upilnować na to? Czy takiego hahaha. Nie jest to łatwe. Także tu ktoś pyta, co jest łatwiej, w małżeństwie czy w kapłaństwie? No, ja bym powiedział, no i wszędzie są, to się mówi, plusy dodatnie ujęte. Wszędzie są wyzwania, wszędzie są jakieś problemy, trudności. No, ktoś powie, a łatwiej samemu żyć, bo nie trzeba się denerwować na tę drugą połówkę. No. A z drugiej strony no, ta druga osoba mi pomagać, to jest wsparciem dla mnie. Tak? Po to jestem z kim, żeby mi pomagał. Więc to tak można różnie na to patrzeć, różnie komentować, jak to kto sobie chce. Prawda? Jest taki nawet kawał, jak tam mąż po śmierci żony trafia też do świętego, przepraszam, na odwrót pomyliłem. Żona trafia do świętego Piotra po śmierci męża i mówi, no chciałem się spotkać ze swoim. Tyle lat byliśmy na ziemi, teraz w niebie, spotkajmy się. No, proszę podać imię jego, tutaj nazwisko. Szukam, szukam, nic tu nie ma, tam nie ma, w tej księdze. A proszę mi powiedzieć, ile lat byliście małżeństwem? No, święty Piotrze, 60. A, to trzeba od razu mówić, to w dziale męczenników będzie. Więc tak to czasem żartobliwie można mówić. Ale przede wszystkim mamy sobie pomagać w osiągnięciu zbawienia. I sakramenty są właśnie po to, moi drodzy, dane człowiekowi, żeby nam pomagały w osiągnięciu zbawienia. Że Pan Bóg nas ukochał tą miłością i nie zostawił nas samych nawet mimo tego, że człowiek grzeszy, że odrzuca Jego miłość. Bo grzech jest odrzucenie miłości. Za każdym razem, kiedy grzeszymy. Zobaczcie. On nigdy nas nie przekreśla. A w życiu, prawda, zobaczmy, czasem mąż zdradzi żonę, to ja się tego już nigdy nie wybaczę. Bo na odwrót, żona męża. Pan Bóg tak nie mówi. Czy przyjaciel mnie zawiódł? Czy sąsiad mnie zdenerwował? Ja ci pokażę. Do końca życia ci nie przepuszczę, nie? Pan Bóg tak nie mówi. Na tym polega ta odwieczna miłość. Że ona jest ponad tą ludzką, naszą. I chcemy właśnie o tym mówić. Co w każdym sakramencie jest nam dane? Co kryje się za tym Bożym darem? Za tym wylewaniem się Ducha Świętego, jak to nieraz mówimy, określamy, czy nawet Kościół mówi, że udziela, rozdziela te owoce Ducha Świętego w naszym życiu. Chcemy z nich korzystać, a żeby to dobrze robić, to trzeba też właśnie poznać, na czym te sakramenty polegają, w jaki sposób najlepiej z nich korzystać. Chcemy więc przez te dni właśnie zatrzymać się nad tymi znakami, które Pan Bóg nam daje, tą pomocą, tymi kołami ratunkowymi, które są dla nas właśnie wsparciem w drodze do nieba. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze.
Będzie z nami też? Będziemy się zapoznawać. Będziemy się zapoznawać. Proszę na
chwilę. Wyłączyć sprzęt. Jak wspomniałem, na chwilę zostanę.